Rozdział 26. Auraja spacerowała korytarzami między misternymi mozaikami, wchodziła do pomieszczeń wyłożonych dywanami o głębokich barwach i wędrowała po dziedzińcach chłodzonych eleganckimi fontannami wśród egzotycznych roślin. Podawano jej wyszukane posiłki na ceramice i szkle najwyższej jakości, a jadła złotymi sztućcami. Słuchała pięknej muzyki, podziwiała rzeźby i obrazy, z których najdziwniejszym była ułożona z maleńkich szklanych płytek mapa całej Itchanii. Na tej mapie Elai przedstawieni byli jako złotowłose panny z rybimi ogonami, a Sije z pierzastymi skrzydłami wyrastającymi z pleców. Nekaun starał się jak mógł zaimponować jej. Wprawdzie nie wiedziała, jaki ma w tym cel, ale nie robił tajemnicy z tego, że usiłuje ją do siebie przekonać. Myśl, że mógłby uwierzyć, iż zdoła ją skłonić do porzucenia cyrkliańskich bogów i sprzymierzenia się z pentadlianami, wydała jej się tak śmieszna, że z początku ją odrzuciła. Wkrótce jednak uświadomiła sobie, że musiał się zastanawiać, dlaczego porzuciła białych. Może przyczyną był jakiś konflikt. Gdyby pragnęła zemsty, powrotu do władzy, czy może zwyczajnie odpowiadała jej pentadriańska ideologia, mogłaby przejść na drugą stronę. Dałby sobie spokój, gdyby uznał ją za nieugiętą, a im szybciej się o tym przekona, tym wcześniej zaprzestanie prób. W jaskiniach pod sanktuarium tkwiło 27 Sije. Musiała więc utrzymywać pozory jeszcze przez 28 dni. Muszę udawać taką, na jakiej zabiegi Nekauna robią wrażenie, ale nie przesadnie zainteresowaną. Stawiającą opór, ale możliwą do przekonania, tłumaczyła sobie. Muszę od czasu do czasu udać jakąś chwilę słabości, by wciąż miał nadzieję, że mnie przekona. Nekaun prowadził ją właśnie szerokim korytarzem, który najwyraźniej łączył dolny sanktuarium z górnym. Czy to prawda, że biali żyją w kwaterach tak prostych i niewielkich jak te, które zajmują zwykli kapłani? Zapytał, a zawsze chodzący z nimi Turan przetłumaczył te słowa. Proste tak, małe nie, odparła. Starała się koncentrować, by nie zdradzić umiejętności czytania w umysłach. Im szybciej nauczy się przynajmniej podstaw miejscowego języka, tym lepiej. Ktoś jej to kiedyś poradził, a pamięć podsunęła brzmienie znajomego głosu. Nigdy nie wiesz, kiedy może ci się przydać znajomość choć odrobiny miejscowej mowy. Może ci nawet uratować życie. Powiedział to Danin. Ogarnął ją smutek. Już tak dawno go nie widziała. Tęskniła za jego spokojem i rozsądkiem. Mieszkałaś w Białej Wieży, prawda? Zapytał Nekaun. Tak. Czy wszyscy kapłani ze świątyni mieszkają w wieży? Popatrzyła na niego sceptycznie. Zgodziłam się tylko tu zostać, a nie przekazywać informacje o twoich nieprzyjaciołach. Uśmiechnął się szerzej. Wybacz. Nie chciałem cię wykorzystywać. Po prostu jestem ciekawy. Tutaj wskazał jej wąski otwór w murze. To miejsce jest dla nas niezwykle ważne. Gwiaździsta komnata. Wyczuła u Turana nagłą falę nerwowego podniecenia i wyczytała z jego myśli, że było to najważniejsze miejsce pentadriańskiego kultu. Jakiś rodzaj ołtarza. Gdy Nekaun wszedł do wnętrza, Auraja się zawahała. Jak niebezpieczny może być ołtarz wrogich bóstw. Czy mogą zrobić tam coś, czego nie mogą na zewnątrz? Nekaun przysięgał na tych bogów, że nie zrobi jej krzywdy, przypomniała sobie. A ja zgodziłam się tu zostać i zwiedzać. Jeżeli którekolwiek z nas złamie słowo, to nie ja będę pierwsza. Nabrała tchu i weszła do komnaty. Otoczyły ją czarne ściany, podłoga i strop. Ściany stykały się pod dziwnymi kątami. Zauważyła, że jest ich pięć. Pokój ma zatem kształt pięciokąta. Nekaun stał w samym środku, pomiędzy wyrytymi w posadzce srebrzystymi liniami. Dreszcz przebiegł jej po plecach, gdy uświadomiła sobie, że te linie tworzą wielką gwiazdę. Spojrzała na Nekauna. Mam zostać przedstawiona twoim bogom? Spytała zadowolona, że jej głos zabrzmiał spokojnie. Uśmiech głosu, zwykle czarujący, teraz wydawał się drwiący. Nie, to bogowie decydują, kiedy przybędą, nie my. Nieczęsto do nas przemawiają i rzadko udzielają instrukcji. Cenimy tę swobodę kierowania własnym życiem, a oni ufają nam, że robimy to dobrze. Jeśli nigdy się nie pojawiają, to niektórzy z was muszą dojść do wniosku, że nie istnieją. Parsknął śmiechem. Nie powiedziałem, że nigdy się nie pojawiają. Ty nie wierzysz, że są prawdziwi, czy tak? Wiem, że przynajmniej jeden z nich jest, odparła. Widziałam go podczas wojny. Zamrugał zdziwiony. Widziałaś jednego z naszych bogów? Szejra, o ile mi wiadomo. Pojawił się tylko raz. Zmrużył oczy. Byłaś tam? Tak, kiedy wasze wojska wyszły z kopalni. Dlatego wiedzieliśmy, że musimy wrócić z przełęczy i stanąć wam naprzeciw. Pokręcił głową. A co tam robiłaś? Rozpaczałam po Lejardzie, pomyślała z ironią. Nie mogę mu tego powiedzieć. Badałam okolice. Miałam już odejść, kiedy Haja mnie zatrzymał. Uśmiechnęła się. Czasami lepiej jest, kiedy Bóg ma ochotę odwiedzać i instruować swoich wyznawców. Uniósł brwi i zamyślił się. A ty wierzysz, że nasi bogowie są prawdziwi? Zapytała. Wzruszył ramionami. Nie widziałem ich, ale uważam, że to prawdopodobne. Czy wasi bogowie przetrwali wojnę bogów? Nie wiem, odparł szczerze. Nigdy nie twierdzili, że nie. Pokręciła głową. Albo wasi bogowie są nowi, albo moi bogowie nie są świadomi, że wasi ich uniknęli. Ściągnął wargi i przyjrzał się jej z uwagą. Nigdy nie niepokoiła cię świadomość, że wasi bogowie opowiadają o wymordowaniu tylu innych i że są z tego dumni? Nie, zmarszczyła brwi. Dawni bogowie byli okrutni i wykorzystywali śmiertelnych. A wasi bogowie nie? I nagle Auraya przypomniała sobie opowieść Emerald O'Hai, uwodzącym kobiety, historię o zniekształceniach w pierwszych latach transformacji dokonywanej przez Juan, o których Sije opowiadali każdemu nowemu pokoleniu. Wahasz się, zauważył spokojnie. Chyba właśnie zademonstrowałam mu jedną z tych chwil słabości, które zaplanowałam, pomyślała. Tyle, że to nie było zaplanowane i nie udawałam. Może i nie są bez winy, przyznała. Ale jako istoty tak starożytne musieli od czasu do czasu podejmować błędne decyzje. Według tego, czego mnie uczono, martwi bogowie byli winni gorszych rzeczy. Ale ważniejsze od tych dawnych błędów jest to, że od czasu zjednoczenia krąg doprowadził do pokoju, porządku i dobrobytu Witchanii Północnej. W ostatnich 100 latach sprzymierzyło się z sobą 7 krajów i nie prowadzono żadnych wojen, aż do chwili waszego ataku. Nie potrafiła rozpoznać wyrazu jego twarzy. Wyszedł ze środka gwiazdy, podszedł do niej, a potem wskazał na otwór w ścianie. Pójdziemy dalej? Chciałbym ci pokazać dolne sanktuarium, gdzie spotykamy się ze zwykłymi ludźmi. Jeśli tak ci zależy na pokoju, porządku i dobrobycie, myślę, że to cię zainteresuje. Uśmiechnęła się i łaskawie pozwoliła wyprowadzić się z komnaty. Niebo było pokryte pasmami jaskrawo-pomarańczowych chmur, miejscami zabarwionych różem, ale źródło światła skrywała ściana ciemności. Urwisko wyrastało ponad ziemią i skracało dni, przesłaniając wieczorne słońce. Nie chciałabym tu mieszkać, pomyślała Emerald. Jest coś złowieszczego w tym urwisku. Sprawia wrażenie, jakby lada chwila miało na nas runąć. Myśliciele z imponującą szybkością zorganizowali karawanę plattenów, które miały ich zabrać do Sorliny. Dwa dni po odczytaniu kości Emerald zapłaciła za nocleg i przeniosła swój bagaż do jednego z okrytych wozów, zmierzających ku granicy miasta. Barmonie oświadczył, że sam pokieruje wyprawą, jako że podróżował do zrujnowanego miasta tyle razy, że stracił już rachubę. Ten żartobliwy sposób, w jaki się do niej zwracał, mógłby świadczyć, że budzą się w nim uczucia sympatii, gdyby nie wyczuwała u niego niechęci, jaką budził sam jej widok. Niech udaje przyjaznego, myślała. W przeciwnym razie podróż byłaby dość nieprzyjemna. Przecież nie mogę im powiedzieć, że dokładnie wiem, iż on i jego koledzy planują wsadzić mnie na statek, kiedy tylko znajdą zwój. Ziemia zadrżała dostatecznie mocno, by zawibrowały linki namiotów. Emerald spojrzała na mężczyzn w obozowisku. Większość znieruchomiała, czujna i niespokojna. Na szczęście drżenie szybko ustało. Wstrząs, mruknął Jadhir, zanim nalał sobie jeszcze jedną miskę zbyt mocno przyprawionego dania z ziaren, które przygotowali służący. Rej spojrzał na Emerald z uśmiechem. Zdarza się to bez przerwy, powiedział. Wielki myśliciel Marmel uważa, że to urwisko to płyta świata, nasuwająca się na inną płytę, tę, na której teraz jesteśmy. Czasami ziemia trzęsie się tak mocno, że nie można ustać. Czasami nawet burzy domy. Emerald spojrzała na urwisko i zmarszczyła brwi. Dziwię się, że Hana wciąż jeszcze stoi. Och, niektóre jej części walą się od czasu do czasu, ale jest dostatecznie mocna, aby wytrzymać większość wstrząsów. Podobno czarownicy wykuli ją w litej skale. A jak daleko sięga to urwisko? Aż do południowo-zachodniego wybrzeża. W niektórych miejscach jest wyższe, w innych niższe. Zmierzamy do jednej z kilku szczelin, gdzie pękło. Wyciągnął ręce dłońmi w dół, demonstrując, jak nasuwająca się płyta pęka, a obie jej części odsuwają się od siebie. Teren między nimi to długie, wąskie zbocze. Przez tysiące lat było to jedno z nielicznych lądowych przejść. Z Avenu do Murru, więc ludzie, którzy nad nim panowali i pobierali cło za przewóz towarów, stali się bardzo bogaci. A potem wybuchła wojna bogów i w ciągu roku władza przeszła od wyznawców martwych bóstw do wyznawców pięciorga. W ciągu roku? Skąd to wiesz? Jeśli badasz opowieści z tamtych czasów, możesz je ułożyć w pewnym porządku. Oczywiście niektórzy twierdzili, że ich bogowie wciąż jeszcze żyją, ale to nieprawda. Inni uważali, że bogowie ich wrogów są martwi, chociaż ci wciąż jeszcze żyli. Jednak większość bogów zginęła w dość krótkim okresie. Emerald ze zdumieniem pokręciła głową. Nie miała pojęcia, w jaki sposób i kiedy nastąpiły te zgony, ale ich konsekwencje pojawiały się wolno. Śmiertelnicy potrzebowali czasu, aby zrozumieć, co się stało. Niektórzy nigdy nie zrozumieli. Trudno jest wykazać śmierć niewidzialnych istot. Nie ma żadnych ciał, nie ma świadków. Tylko milczenie. A jednak ich strata dramatycznie wpłynęła na świat. Tak. Kapłani stracili moce. Bogowie nie doradzali już i nie kierowali swoimi wyznawcami. Niektórzy ludzie starali się wykorzystać słabość i niepewność wrogów, ale to nie trwało długo. Pięcioro zjednoczyło się i zaprowadziło porządek. Czyli bogowie Pentadrian istnieli przed wojną? No, tak sądzę. Szejr był bogiem dobrobytu. Chrun boginią miłości. Alor bogiem wojowników. Rana boginią ognia. Asral bogiem bogactwa. W niektórych okolicach wciąż jeszcze czczeni są w tych postaciach. Emerald zastanowiła się nad listą imion i tytułów. Bogowie Cyrklian też kiedyś mieli własne. Haja był bogiem królów, a Huan boginią płodności. Płodność i miłość to nie aż taka wielka różnica. Obie strony mają swojego boga wojny. Myślę, że to sprawy, o które wierni najczęściej się modlą. Dajcie mi kochanka, chrońcie mojego kochanka, dajcie mi dzieci, uczyńcie mnie bogatym, nie pozwólcie mi umrzeć. Co do reszty bogów, pentadrianie mieli chyba przewagę, pomyślała Emerald. Bóg bogactwa jest chyba bardziej użyteczny niż Saru, dawny bóg hazardu, albo nawet bóg królów. Ale południowemu kontynentowi przydałaby się bogini kobiet, jeżeli niechęć dla jej płci była równie powszechna wśród zwykłych ludzi, co wśród tych myślicieli. Barmonia wstał i ziewnął głośno. — Ruszamy wcześnie rano — ostrzegł. — Więc nie siedźcie za długo. Kiedy odszedł w stronę namiotów, inni mężczyźni także się podnieśli, jak dzieci niechętnie okazujące posłuszeństwo. Emerald zauważyła, że Rej uśmiecha się do niej. — Czy uczynisz mi ten zaszczyt i pozwolisz, że odprowadzę cię do namiotu? — zapytał. Zaśmiała się cicho. — To ja będę zaszczycona — odparła z tą samą żartobliwą uprzejmością. Kereon spojrzał na nich i przewrócił oczami, ale milczał. Jadhir gapił się, a podejrzenia co do motywów Reja były aż nadto widoczne w jego błyszczących niechęcią oczach i młodzieńczej zazdrości, którą wyczuwała. U Reynory odczytała wyczekiwanie. Nie była zaskoczona. Mężczyźni są oportunistami i często zakładają, że jeśli kobieta prowadzi życie inne niż wiernej żony, czyni to, by bez kłopotów znajdować kochanków. Co nie znaczy, że Emerald taka nie była. Namiot nie stał zbyt daleko, ale przejście do niego wymagało przekroczenia kilku napiętych linek. Rej szedł blisko niej, gotów pomóc, gdyby się potknęła. Wyczuła u niego rozczarowanie, kiedy dotarła do celu bez żadnych przygód. Odwróciła się do niego. — Jesteś bardzo piękna — powiedział cicho. Roześmiała się niemal na głos. Wpatrywał się w nią jakby z podziwem, ale wyczuła, że powodem jest wyłącznie pożądanie. Był jednak miły i przystojny. Być może pójście z nim do łóżka dałoby jakieś korzyści. Był też pierwszym mężczyzną, który okazał jej zainteresowanie od czasu Mirara, a wtedy nic z tego nie wyszło. Poczuła wyrzuty sumienia. Była niesprawiedliwa. Wtedy kontrolował go Layard. I nagle przypomniała sobie Layarda w grocie w Si, kiedy patrzył na nią oczami Mirara. Przyłączenie się do Zamtuzu było konieczne. Zastanawiam się też, czy nieświadomie nie szukasz tego samego potwierdzenia, co Mirar. Chcesz pewności, że jesteś istotą fizyczną, nie Bogiem. Odsunęła się od Reja. Myśl o wpuszczeniu go do łóżka przestała być kusząca. Inni myśliciele mogliby uznać to za dowód, że ich uprzedzenia wobec cudzoziemskich kobiet są słuszne. Co oczywiście nie znaczy, że nagle zaczną ją szanować, jeśli będzie zachowywać się cnotliwie. — Dobranoc, Rej — powiedziała. — Jestem zmęczona. Zobaczymy się rano. Wycofała się do namiotu i stanowczo zasznurowała klapy. On był zaskoczony i rozczarowany, a potem rozbawiony i zdecydowany. Po chwili usłyszała, jak odchodzi i odetchnęła z ulgą. Ściągnęła do siebie magię i u wejścia wzniosła barierę. Muszę mu odmówić jeszcze kilka razy, zanim zrezygnuję, powiedziała sobie. Spojrzała na wąskie posłanie z cienkim materacem, które służyło jej za łóżko i wzruszyła ramionami. Lepsze to niż dno łodzi, a zresztą i tak prędko nie zasnę. Położyła się, przymknęła oczy i rozluźniła. Wkrótce myśli zaczęły dryfować i zupełnie straciła poczucie czasu. Emerald! Podwójny głos bliźniąt był jak odbijający się w jej myślach szept. Surim, Tamun. Rozsądnie zrobiłaś, odtrącając adoratora, powiedziała Tamun. Tak? Dlaczego? Surim za bardzo by się tym zainteresował. Emerald poczuła ulgę. Nie przypuszczała, że bliźnięta mogą obserwować jej wyczyny przez oczy Reynory. Ta myśl była niepokojąca. Gapiłbyś się na mnie? Musiałbym, na wypadek, gdyby coś ci się stało. Wyłącznie dla twojego bezpieczeństwa. Rozumiem. A gdyby rzeczywiście coś się stało, co mógłbyś zrobić, żeby mnie ochronić? Nie odpowiedział. Odkryliśmy, skąd naprawdę pochodzą pieniądze, które zaproponowano Reynorze za zwój, oświadczyła Tamun. Od głosów. Oni albo ich bogowie muszą wiedzieć, że myśliciele szukają zwoju i nie podoba im się to. To tylko wzmacnia nasze podejrzenia, że zwój zawiera coś dla bogów niebezpiecznego, dodał Surim. Czy mogę przekupić Reja, aby oddał go mnie? Spytała Emerald. Nie, ryzykujesz, że ujawnisz swoją wiedzę o jego misji. Bogowie mogą go obserwować. Jeśli tak jest, to pewnie już jestem podejrzana, gdyż nie potrafią odczytać moich myśli. To prawda. Przypuszczalnie tolerują twoje zaangażowanie, gdyż dzięki temu Rey może szybciej wykraść zwój. Jak mogę go powstrzymać? To proste. Sama wykradnij. Ukraść zwój myślicielom, najmądrzejszym ludziom Witchanii Południowej i to, kiedy patrzą na to ich bogowie? Emerald ogarnęło rozbawienie. To by było niezłe.